Się dopiero co słyszeliśmy, ale witam wszystkich serdecznie, tych szczególnie, którzy dopiero teraz włączyli ProRadio, by posłuchać naszego szalonego i jak zawsze rozgadanego duetu, czyli duetu, który tworzą Andrzej Kusy
i Krzysztof Asieński tradycyjnie.
Witamy tradycyjnie. Myślę, że to nasze szóste spotkanie, choć siódme wydanie Pro Kontra, ale myślę, że to sześć spotkań to już można za tradycję uznać. Tym bardziej, że w ubiegłym tygodniu bardzo dobrze nam się gadało i Państwo tego nie wiedzą, ale w godzinnej audycji tej ubiegłotygodniowej zmieściło nam się zaledwie niespełna 20 minut muzyki, zatem chyba troszeczkę się, Andrzeju, rozgadaliśmy.
Nie strasz naszych słuchaczy, Krzysztofie, nie strasz naszych słuchaczy,
Tak.
Będą nas w końcu słuchać. Ale to jest taka audycja, przyjęliśmy sobie taką zasadę, myślę, że słuchacze nasi to rozumieją i wiedzą, że no tutaj więcej słów będzie niż muzyki, chociaż nie chcę obiecywać.
Tak, różnie może być tak naprawdę.
To może się zmienić, to różne rzeczy mogą się dziać.
Może być tak, że porozmawiamy raz i będzie sama muzyka, też może tak być.
Też może być i może być na przykład 2 godziny, ale to no nie chcę obiecywać teraz i wychodzić przed szereg, Krzysztofie, bo to będzie zależało od wielu czynników, prawda?
Dokładnie.
Są takie głosy, żeby ta audycja była nieco dłuższa jednak mimo wszystko.
Tak, były takie głosy, pamiętam o tym.
Chcą sobie więcej muzyki chyba posłuchać.
Pewnie tak i brakuje im tych przynajmniej 40 minut samej muzyki, żeby można było posłuchać czegoś normalnego, szczególnie, że my tu przecież póki co, i mówię póki co dlatego, że to nie będzie naszą zasadą, ale póki szczególnie moje archiwa pozwalają na to, no to staramy się sięgać do tych filmów, o których rozmawiamy. No właśnie, my zresztą nie planowaliśmy tego, że to filmy będą tym tematem przewodnim w pierwszych naszych spotkaniach, ale póki co przy tym pozostajemy. A jak to będzie się rozwijać, no to tak jak Andrzej już powiedział, sami nie wiemy, bo nie mamy tutaj żadnego otwartego planu, nie mamy tutaj, właściwie ta audycja jest konsekwencją naszych prywatnych rozmów z Andrzejem. Zawsze, gdy do siebie dzwonimy, rozmawiamy dosyć często, szczególnie o radiu, ProRadio oczywiście, ale o ProRadio rozmawiamy kilka minut, czasem kilkanaście, jeśli to jest jakiś temat, który chcemy omówić, ale nam się rozwija zawsze ta rozmowa do powiedzmy 45 minut, bo nam się przypominają jakieś motywy filmowe czy muzyczne, o których zaczynamy rozmawiać. A tak się składa, że najczęściej rozmawiamy o muzyce i filmie sprzed lat. I to, myślę, będzie takim motywem przewodnim, choć też nie gwarantujemy, że tak będzie zawsze, bo może kiedyś zrobimy sobie jakiś cykl w ProKontrze z naszą ulubioną muzyką, na przykład z XXI wieku. Też nie gwarantujemy w ogóle, co będzie w ogóle za tydzień. Chociaż nie, za tydzień mniej więcej wiemy, co może być, bo mamy taki temat wstępnie umówiony, ale też gwarantować nic nie możemy, prawda?
Możemy zagwarantować, że za tydzień to będzie ostatni
dzień maja. Dokładnie. A zaraz potem czerwiec i nic tutaj nie sugerujemy w tej sprawie. Ja może wspomnę, od czego zaczęliśmy, od takiego delikatnego klawiszowego motywu autorstwa Andrzeja Korzyńskiego ze słynnego i bardzo popularnego filmu Nie ma mocnych, czyli drugiej części trylogii przygód zwaśnionych, ale jednak zaprzyjaźnionych sąsiadów, czyli Kargula i Pawlaka. I Andrzej Korzyński dziś jeszcze powróci, niejako w nawiązaniu do, właściwie w zapowiedzi do audycji, która pojawi się za tydzień, ale zanim ta audycja za tydzień, no to troszkę nawiążemy do tego, co było w ubiegłym tygodniu, prawda?
Właśnie, rozmawialiśmy o muzyce zespołu Romuald i Roman, Z
filmu Trond. Właściwie to ich muzyka tam się pojawia tylko epizodycznie, ale...
Tak, ale w związku z tym, bo wiadomo, że za całość opracowanie muzyczne i za całość muzyki soundtrackowej do tego filmu odpowiadał Tomasz Stańko. Jednak jest tam taka scena, gdzie główny bohater pojawia się w pewnej kawiarni, właściwie w klubie, to było jako klub, ale to była kawiarnia, która już teraz już nie istnieje, ta kawiarnia, i tam właśnie pojawia się pewien tajemniczy zespół grający mocną muzykę rockową.
No
i to jest właśnie Romuald i Roman. I... Kawiarnia we Wrocławiu oczywiście.
Tak, jako że tam się też dzieje akcja, no i sam zespół też z Wrocławiem oczywiście związany. Gdy Andrzej w ubiegłym tygodniu podsunął mi tę myśl, że tam pojawia się zespół Romuald i Roman, choć na początku myśleli, że to nurt, no skojarzenia słuszne, bo tutaj dwóch muzyków z Romualda i Romana zakładało nurt, więc pozostaliśmy tak naprawdę we Wrocławiu, ale to mnie jeszcze bardziej zmotywowało, żeby Trond po raz pierwszy, przyznam, obejrzeć. Akcja całego filmu bardzo wciągająca, ale oczywiście czekałem, właściwie nie czekałem, ale pamiętałem o tym wątku dotyczącym Romualda i Romana, i gdy tylko ta scena się rozpoczęła, to już właściwie po pierwszych taktach wiedziałem, co to za utwór, i myślę, że stali słuchacze audycji Nie Tylko Big Beat również ten utwór znają. Zresztą to nagranie, oczywiście nie w tej filmowej wersji, bo ono pewnie w jakiejś specjalnej wersji mogło być nagrane, może nawet na żywo, specjalnie na potrzeby filmu, ale ten utwór znalazł się w stworzonej przeze mnie, już teraz nie pamiętam, chyba 3 lata temu, 200 ukochanych polskich piosenek z lat 70., bo to kompozycja Gdyby przebaczać mogli wszyscy. Ciekawostką co do tego utworu jest fakt, że to jest utwór, który nagrał również zespół Nurt na swój jedyny long play wydany w roku 73.
Zespołu Nurt akurat w tym czasie w grupie Romuald i Roman występował Kazimierz Cwynar.
Dokładnie.
I on... Na gitarze basowej równolegle grał w zespole Nurt. Ale wracając jeszcze na chwilkę do filmu, chciałbym powiedzieć...
Halo? Gdzieś nam uciekł.
Jest? Ale wracając, o, jest. Wracając do filmu, chciałbym powiedzieć, że ta kawiarnia, to pewnie państwo, którzy nas słuchają, mieszkają we Wrocławiu albo mieszkali we Wrocławiu, to nazywała się Narcyz i mieściła się na ulicy Piastowskiej.
Piastowska, chyba wiem, która to ulica, ale
nie... Podal skrzyżowania z ulicą Grunwaldzką.
To i tam właśnie, wiem, w której to okolicy
tam
mogło
tam
być.
Mieściła się kawiarnia Narcyz, gdzie kręcono ten fragment filmu Trond z 1971 roku.
I zdaje się, że z tego samego roku pochodzi utwór Gdyby przebaczać mogli wszyscy. To co, posłuchajmy go sobie.
Wreszcie zagra muzyka.
Narodzić rozwych i łagodny. Dziś tak wielki, że na większej. Dziś tak jasny jak powietrze. Dziś tak wielki, że nie boli. Dziś tak wielki, że nie boli. Połączyć. dla wszystkich. Gdyby przebaczać mogli wszyscy, gdyby przebaczać mogli wszyscy, gdyby przebaczać mogli wszystkim.
Romuald i Roman, gdy ktoś dotychczas słuchał audycji Pro Kontra, chyba nie spodziewał się, że takie, bądź co bądź jednak, rockowe brzmienia pojawią się w naszych spotkaniach.
Hard rockowe,
tak.
Bo... takie mocniejsze rockowe. Ja byłem zaskoczony. Kiedy zobaczyłem ten zespół, wiedziałem, że to jest zespół gdzieś w okolicach nurtu z Wrocławia, bo poznałem Kazimierza Cwynara. Natomiast jeżeli chodzi o samo brzmienie tej muzyki, no to naprawdę cięższe i Romuald i Roman kojarzył mi się bardziej z muzyką lżejszą nieco, no ale mogło mi się kojarzyć, no co tam.
Tak, no Romuald i Roman tak naprawdę no ewoluował przez te kilka lat swojej działalności, czego dowody mamy na tych kolejnych nagraniach radiowych, które właśnie z początku są takie, no nie chcę powiedzieć popowe, ale takie łagodniejsze zdecydowanie, choć niekoniecznie powolne, po prostu ich dynamika muzyczna jest troszkę mniejsza i brzmienie jest zdecydowanie łagodniejsze, a później nawet chwilami takie progresywne mają odloty.
Bardziej mi się kojarzyły te z lat 60. Kojarzyły te, bo właściwie piosenki, no utwory.
Dokładnie.
Nie utwory stricte rockowe, a bardziej popowe, o tak bym powiedział, ale w dobrym tego słowa znaczeniu.
Tak, bo cały czas to były bardzo dobre, są bardzo dobre piosenki. Zresztą dawno ich nie grałem też w Nie Tylko Big Beatie, będzie trzeba do tego wrócić, ale teraz przejdziemy do pewnego filmu, który jest, myślę, że chwilami troszkę psychodeliczny, nie w samej akcji, ale w realizacji tegoż filmu, którego reżyserem był nieżyjący już Jerzy Gruza. Myślę tu o filmie, który zresztą niedawno obchodził 54. rocznicę premiery, film Dzięcioł, który zrealizowany został jeszcze w 1970 roku.
W roli głównej, zresztą z świetną obsadą aktorską. Zresztą może zagrajmy muzykę z Dzięcioła, a później jeszcze porozmawiamy na temat.
Tak,
tego
maleńki fragment zatytułowany, zresztą tutaj tytuły tych utworów na płycie wydanej oczywiście przez Gad Records, to w większości cytaty z samego filmu i ten tytuł, ten cytat to słowa Pawełka Waldka, czyli syna głównego bohatera, granego przez Romana Mosiora.
Tak jest. Dlaczego? Teraz muzyka w takim razie.
Dlaczego my tak pędzimy, tatko?
Thank you.
chwilami nieoczywista muzyka, ale i nieoczywisty, jak już wspomniałem wcześniej, film, czyli Dzięcioł, który swoją premierę miał 21 maja 1971 roku.
Andrzej... 4 lata temu, tak.
Tak, Andrzej wspomniał o znakomitej obsadzie, ale my tak naprawdę w większości filmów, które omawiamy jak do tej pory, mówimy o znakomitej obsadzie, no ale to jest to samo pokolenie aktorów, jak choćby właśnie arcymistrz Wiesław Gołas, czy grająca jego żonę Alina Janowska, grająca taką nie surową, ale taką stanowczą i taką zasadniczą, wydaje mi się, żonę, że pewne...
Uprawiająca, tak, sporty strzeleckie.
Tak, sporty strzeleckie, więc ona...
Władczą osobę w domu.
Dokładnie.
Państwa Waldków.
Dokładnie i wydaje mi się, że właśnie Stefan Waldek, grany przez Wiesława Gołasa, to jest taka postać, która szukała troszkę tego romansu właśnie dlatego, żeby poczuć się
troszkę wolności,
żeby poczuć się bardziej męskim, prawda?
I został słabiany wdowcem, jak pani Waldkowa
wyjechała
na zawody strzeleckie, właśnie. To chciał tutaj, no ale tu go pilnował Władysław Hańcza, major Maksymilian Przebukłaski, czyli teść, filmowy teść.
Tak, zresztą też bardzo, bardzo zabawna rola, bo gra takiego zasadniczego i jakiś taki tekst pamiętam, znaczy nie pamiętam teraz samego tekstu, powiedział a propos właśnie słomianych wdowców i tego, jak żona wyjeżdża, ale już nie pamiętam, jak ten tekst dokładnie brzmiał, musiałbym go poszukać, sprawdzić, jak najlepiej film obejrzeć, a oglądałem go w sumie stosunkowo niedawno. Kogoż jeszcze możemy wyróżnić w tym filmie, jeśli chodzi o aktorów? Oczywiście jest tu choćby Edward Dziewoński w takiej stosunkowo niewielkiej roli, z kolei takiego amanta, prawda?
Tak.
Jedną z koleżanek z pracy.
Jest Joanna Jędryka również, dokładnie, która za moment będziemy opowiadać o pewnym filmie, też się pojawi. No, Zdzisław Maklakiewicz.
Tak, czyli główny bohater naszego spotkania sprzed tygodnia. No i niejako sięgamy właśnie do Dzięcioła, bo Maklakiewicz też gra tutaj drugoplanową rolę, ale taką
jak
bardzo fajną.
Zresztą.
Takiego też trochę zasadniczego, pilnującego swojej siostry brata, który mówi, państwo wybaczą, że tych słów używam, ale jak mówi o tym właśnie Stefanowi Waldkowi, gdy ten umawia się z jego siostrą, która właściwie Waldka używa tylko dla pretekstu, żeby umówić się z innym amantem, który jej bardziej pasuje, ale bohater Zdzicho, grany właśnie przez Maklakiewicza, mówi, że no, jak coś się nie zgadza, to on wali w mordę, dosłownie, takich słów używa, więc jest bardzo taki nie daje sobie w kaszę.
Ryszard Pietruski, Krystyna Feldman, Tadeusz Kluciński, Kalina Jędrusik, Irena Kwiatkowska też jako sanitariuszka.
Tak, dokładnie. Taki...
Zresztą Piotr Frączewski również tutaj się pojawia.
Dokładnie.
Sanierzy Gruza, Kazimierz Rudzki również, Bogdan Łazuga.
Ja pozwolę sobie, jeśli mogę, tak, wspomnieć o maleńkiej, takiej epizodycznej roli Wiesława Michnikowskiego. Zanim weszliśmy teraz na antenę, to wspominałem o tym Andrzejowi, że ja po prostu uwielbiam Michnikowskiego w tej roli takiego wręcz entuzjastycznego widza w programie kręconym na ulicy, programie telewizyjnym, takiej sondzie telewizyjnej, i on, wszystko mu się tam podoba, co proponuje właśnie redaktor telewizyjny, grany zresztą przez Mariana Kociniaka. I on, Wiesław Michnikowski gra tam bardzo przerysowaną rolę, ta jego postać jest taka mocno przerysowana, a widać, że aktor z nią zapewne doskonale się bawił, tak jak i my się bawimy, gdy tylko jego postać pojawia się na ekranie.
Jeszcze tylko wspomnę, że reżyserem tego filmu był Jerzy Gruza, który kilka lat później nakręcił serial 40-latek i tutaj pojawiają się również w 40-latku aktorzy, którzy również tutaj
w Dzięciole się pojawili,
w Dzięciole się zagrali. No i nie powiedzieliśmy o Violetcie Villas.
Właśnie, tam też...
zagrała tutaj mecenasową Barbarę Tylską, ale też wspaniale zaśpiewała.
Zagrała i zaśpiewała, dokładnie. Pojawia się tam z utworem Oczy Czorne. Ale dodajmy jeszcze, że postać grana przez Irenę Kwiatkowską, ta sanitariuszka, to już widać, że to jest jakiś zarys postaci, którą Irena Kwiatkowska grała w 40-latku. Czyli kobieta pracująca, która żadnej pracy się nie boi. Widać, że to jest ten sam, ta sama energia i ta sama taka pewność siebie i taka przebojowość wręcz. Dodajmy jeszcze jedną rzecz. Ach, a propos scenariusza, który napisał Jerzy Gruza razem z Krzysztofem Teodorem Teplicem.
To właśnie był początek tego 40-latka.
Dokładnie.
Taki... Poza tym Stefan Waldek, grającego, którego ten postać grał Wiesław Gołas, jest 40-letnim socjologiem.
Tak, to też taka ciekawostka. I dodajmy jeszcze informacje o muzyce, które już słuchaliśmy, bo tą muzyką podzielili się dwaj kompozytorzy. Henryk Kuźniak, którego słuchacze ProRadia już dziś słuchali w Nie Tylko Big Bicie, z muzyką z serialu Parada Oszustów, takiej serii czteroodcinkowej, właściwie czterech niepowiązanych ze sobą w sensie akcji filmów, ale w części z nich powtarzają się aktorzy. Drugim kompozytorem jest z kolei Juliusz Lorantz, którego raczej chyba nie kojarzymy jako kompozytora filmowego. On raczej znany jest jako kompozytor wielu przebojów, w tym między innymi, jak dobrze pamiętam, przebojów choćby zespołu Ali Babki. Ciekaw jestem, czy Andrzej, masz jeszcze coś do... jakieś wspomnienie dotyczące tego filmu, czy to jednak już historia tak dawna, że...
Nie, no tutaj chciałbym jeszcze wspomnieć o aktorze dziecięcym, o Romanie Roman Mosior, tak nazywa się ten już pan, który zaczynał w 1970 roku jako dwunastolatek, zdaje się, Abel twój brat, potem Wakacje z duchami. Nie wiem, czy państwo pamiętają, czy ty pamiętasz, Krzysztofie, był taki serial.
Pamiętam sam serial, ale bardziej go kojarzę z książki.
I potem jeszcze Samochodziki Templariusze w 71 roku, też jako harcerz Sokole Oko. Natomiast świetnie zagrał w filmie Motyle w 1972 roku. Naprawdę pamiętam ten film, byłem w kinie nawet i duże wrażenie na mnie zrobił. Zresztą myślę, że jeden z ciekawszych i chyba najbardziej uzdolnionych aktorów dziecięcych lat, początku lat 70.
Dodajmy, że nie tylko ciebie ten film zachwycił. Ja dokładam sobie go do listy do obejrzenia, ale film ten zdobył między innymi nagrodę za twórczość dla dzieci, nagrodę prezesa Rady Ministrów, nagrodę specjalną jury na lubuskim lecie filmowym, a także nagrodę Złote Koziołki na Międzynarodowym Festiwalu Filmów Młodego Widza Ale Kino, a także na Festiwalu Filmów dla Dzieci w Teheranie. Tak więc nagród nie mało, jeszcze nagroda w Belgradzie. Nagroda Domu Kultury Karadzicz. To film Motyle z 72 roku. Mówisz o tym, że ten film tak ci zapadł w pamięć, a to jest film, który mam wrażenie gdzieś zapadł w czeluściach niepamięci, ale oczywiście my jesteśmy...
Ale my odgrzebiemy tą czeluść i będziemy wspominać właśnie o takich filmach i o takiej muzyce wspaniałej, soundtrackowej, nie tylko jeżeli chodzi o polską kinematografię lat 50., 60., 70., może 80. jeszcze tam zaczepimy.
Może coś zaczepimy,
dokładnie.
Później to tylko
chyba tak pojedyncze jakieś filmy.
Jakieś wystrzały pojedyncze.
Może zrobimy coś takiego w przyszłości o filmach z lat 90. i z XXI wieku.
No dokładnie. A my powróćmy może jeszcze teraz na kolejny niewielki fragment muzyki z filmu Dzięcioł. Muzyki, za którą, przypomnę, odpowiedzialni byli Henryk Kuźniak i Juliusz Lorantz.
To jednak muzyka zabrzmi. No to fantastycznie.
Posłuchajmy.
Muzyka.
Rozmawiamy sobie z Andrzejem poza anteną nie tylko o filmach, ale oczywiście filmy są i o historii. Zresztą często jedno z drugim jak najbardziej powiązane. Teraz będzie o historii filmów, które moglibyśmy nazwać kryminalnymi. I to są chyba pierwsze takie przykłady filmów kryminalnych, do których zresztą muzykę napisał ten sam kompozytor, czyli Adam Walaciński. I co ciekawe, oba filmy z tego samego 1961 roku. Myślę tu o dwóch filmach. Dwaj Panowie N w reżyserii Tadeusza Chmielewskiego i Dotknięcie nocy w reżyserii, uwaga, Stanisława Barei.
To był drugi film Stanisława Barei.
Tak, drugi w ogóle film.
Bo pierwszy był Mąż swojej żony. Też świetna komedia.
I też
Państwu.
Bardzo dobrze oglądająca się dzisiaj.
Dzisiaj świetnie jest aktualna, powiedziałbym tak. W dalszym ciągu.
I z licznymi, dodajmy, motywami muzycznymi.
Wyższość sportu, popularności sportu nad muzyką klasyczną. O tak powiedziałbym.
Dokładnie. I dzisiaj nic się nie zmieniło.
Natomiast jeżeli chodzi o Dotknięcie nocy, to zdaje się, to był pierwszy film kryminalny.
Taki stricte kryminalny, dokładnie.
Po II wojnie światowej, tak.
Nie były wcześniej takie tematy poruszane w ogóle i chyba dopiero Odwilż 56 roku pozwoliła nieco poszerzyć horyzonty, jeśli chodzi również o kinematografię. Ale najpierw Dwaj Panowie N. Czy możesz przypomnieć pokrótce, czego dotyczy ta ciekawa bądź co bądź historia?
Znaczy, to jest taka opowieść o urzędniku Kazimierz Dziewianowicz, tak się nazywa ten urzędnik, kreowany przez Bolesława Płotnickiego, aktora znanego przecież z wielu filmów, między innymi w Alternatywach 4, Państwo przypominają sobie pana jeżdżącego na wózku, to właśnie Bolesław Płotnicki. I to jest taka osoba, która zainteresowała się ludźmi i prowadzi taką dokumentację o ludziach, którzy, podobnie jak on, urodził się 29 lutego. I tuż przed wyjazdem na urlop przypadkowo odkrywa istnienie dwóch mężczyzn o identycznych danych personalnych. No i chciał to wyjaśnić jakoś, w jakiś sposób, i w tajemniczych okolicznościach pada ofiarą morderstwa. Jego syn Janek, kreowany przez Stanisława Mikulskiego, stara się tę sprawę wyjaśnić.
I to jest właśnie zarys historii, którą wyreżyserował Tadeusz Chmielewski. Film swoją premierę miał w 1961 roku, a muzykę stworzył do niego Adam Walaciński. Ona nagrana przez Orkiestrę Polskiego Radia w Krakowie pod dyrekcją Stanisława Hasa.
Ale jeszcze powiedzmy o Adamie Walacińskim, o autorze muzyki. Adam Walaciński też napisał muzykę do Czterech Pancernych.
Dokładnie, on jest autorem tego słynnego songu. A sam Adam Walaciński studiował w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Krakowie, czyli z krakowskim światem muzycznym związany. Wykładał również na jej kontynuatorce, czyli Akademii Muzycznej, jako pedagog. Był z nią związany od 1972 roku, a 20 lat później otrzymał tytuł profesora. Tworzył nie tylko muzykę do filmów i spektakli teatralnych, było tego całe mnóstwo, ale również kompozycje muzyki poważnej, przeróżne, i również tutaj zapisał się w historii. A wśród filmów, do których muzykę zrobił, możemy też wymienić m.in. Bazę Ludzi Umarłych. O tym filmie też kiedyś musimy porozmawiać koniecznie. To film z drugiej połowy lat 50. Matka Joanna od Aniołów, kolejne arcydzieło.
To jest doskonały film też, rok 61.
Tak, dokładnie, reżyseria Jerzy Kawalerowicz, a z późniejszych m.in. choćby Faraon, czyli swoista epopeja również w reżyserii Kawalerowicza, później wspomniany przez ciebie serial Czterej Pancerni i Pies, ale również choćby telewizyjny serial dla młodzieży, czyli Niewiarygodne przygody Marka Piegusa. To również muzyka Adama Walacińskiego. Ostatnim chyba filmem, do którego muzykę napisał, była Placówka z 1979 roku. Film zresztą na podstawie powieści Bolesława Prusa.
A ja polecam jeszcze taki film, Gdzie jest Trzeci Król z 1966 roku. Jest to też kryminał, do którego również muzykę napisał Walaciński, z tym, że tutaj Andrzej Łapicki między innymi wystąpił, Więczysław Gliński, Tadeusz Konrad,
Kalina Jędrusik.
Tak, też, a jeżeli chodzi o Tadeusza Konrada, to jest ojciec Marka. Pana Marka Konrada.
Czyli słynnego, że tak powiem, winiarza.
Tak jest, obecnie.
A my co, posłuchajmy sobie muzyki z filmu Dwaj Panowie N. Thank you. Nie ukrywam, że gdy Andrzej przypomniał mi o filmie Dwaj Panowie N, ja sobie uświadomiłem, że w ogóle mam muzykę do tego filmu i do Dotknięcia Nocy, bo obie ścieżki dźwiękowe znalazły się na wydawnictwie Gad Records, dokonanym w 2021 roku. To była muzyka z Dwóch Panów N filmu Tadeusza Chmielewskiego, a teraz Dotknięcie Nocy, czyli pierwszy kryminał tak naprawdę w historii kinematografii i de facto pierwszy niekomediowy film, zresztą właściwie jedyny, nie licząc serialu Kapitan Sowa na tropie, nakręcony przez Stanisława Bareję, bo on oczywiście jak najbardziej z komedią się kojarzy, ale tutaj była, no po pierwsze, wiele pomysłów, które miał Tadeusz, które miał Stanisław Bareja, nie było przyjętych już na etapie tworzenia scenariusza, więc musiał je wielokrotnie odrzucać. I takich pomysłów jest, nie chcę skłamać, ale spokojnie z drugie i trzecie tyle, ile w ogóle zostało nakręconych filmów przez Stanisława Bareję. No ale udało się właśnie z Dotknięciem Nocy. O czym ta historia opowiada?
Tak, właśnie tutaj to jest na podstawie faktów, które miały miejsce w 1957 roku. No tutaj akcja toczy się w takim prowincjonalnym miasteczku, gdzie kręcono ten materiał filmowy w okolicach chyba Płocka, tak mi się kojarzy. I nawet mieszkańcy Płocka też biorą udział jako statyści w tym filmie. Natomiast chodzi tutaj o pewnego fotografa, którego gra Jerzy Kozakiewicz, aktor znany także z kilku późniejszych filmów, ale o tym później można by powiedzieć, który wpada na taki pomysł, mając swoją taką koleżankę bliższą pracującą w banku, mając też mieszkanie, które wynajmuje w okolicach banku i możliwość obserwowania, kiedy przyjeżdża konwój z pieniędzmi, planuje zamach i planuje zdobycie tych pieniędzy. Jacenko, bo tak się nazywa ten główny bohater, Roman Jacenko, zatrzymuje konwój i z zimną krwią strzela z pistoletu do osób przewożących pieniądze. Oczywiście wie, gdzie jest trasa przewożonych pieniędzy przez samochód i to się nie odbywa oczywiście w środku miasta, tylko poza miejscem, poza miastem, w wybranym miejscu przez tego fotografa Jacenkę. No i między innymi on się tak charakterystycznie owinął bandażami, tak żeby go nikt nie rozpoznał w razie czego. Ciężko ranna, bo w tym konwoju też jedzie ta jego dziewczyna i ona jest ciężko ranna. Natomiast no jest tutaj też taki charakterologiczny obraz tego głównego bohatera, który jest tak pokazany przez Bareję od tej psychologicznej, powiedziałbym, strony. I nawet jak się ogląda ten film, to nikt by nie wpadł na to, znając całą filmografię i dorobek twórczy Stanisława Barei, nie przypuszczałby, że to właśnie nakręcił właśnie Stanisław Bareja.
Dokładnie.
Ja nie będę opowiadał, jak to później się tam potoczyła cała sytuacja, jak się zakończyła, natomiast jest to na kanwie prawdziwych wydarzeń. Również taka sytuacja miała miejsce kilka lat wcześniej w Polsce.
W 1957 roku. I tak jak mówiłeś, według przynajmniej portalu FilmWeb, film był kręcony faktycznie w Płocku, a ta prawdziwa historia zdarzyła się w Wielkopolsce, w okolicy Pleszewa.
Tak więc, no tak, i tutaj mamy też jeszcze w planach taki, opowiedzieć Państwu taki film Hazardziści, o takim filmie Hazardziści, bo to też jest na faktach, ale to przy
innej przy okazji. Dodajmy jeszcze,
natomiast że... Natomiast jeszcze o Jerzym Kozakiewiczu chciałbym powiedzieć, że zagrał w zmiennikach kierownika produkcji filmu Spadkobiercy Grunwaldu, ale wcześniej zagrał jeszcze Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy. Taki długi serial telewizyjny. Zagrał też w Potopie Krzepisza, zagrał też w Przygodach pana Michała, Sługę Azji, w Podziemnym froncie, moim jednym chyba z pierwszych filmów, jakie widziałem w telewizorze w 1965 roku, bo tym drugim filmem to była Wojna domowa. Pamiętam, że na Podziemny front to się czekało z utęsknieniem. I właśnie Dotknięcie nocy, w Krzyżakach też zagrał.
Dokładnie, zatem kilka arcydzieł polskiego kina zaliczył.
Nie ma dużej tej filmografii, ale są to naprawdę znaczące filmy. Akurat tak się zdarzyło, że w tych znaczących filmach zagrał Jerzy Kozakiewicz.
Dodajmy za to, że przez wiele lat był aktorem Łódzkiego Teatru Nowego. Obecnie teatr nosi imię Kazimierza Dejmka, z którym Kozakiewicz wielokrotnie współpracował w takich spektaklach jak Łaźnia, autorstwa Władimira Majakowskiego czy Noc listopadowa Stanisława Wyspiańskiego. Zatem bardziej w historii teatru pewnie się zapisał, ale ja chciałbym wspomnieć jeszcze o innych aktorach, których możemy tutaj zobaczyć, jak Elżbieta Kępińska, jak grająca właśnie tę narzeczoną, tak? Pojawia się tu również Hanna Zembrzuska, Stefan Śródka i Wiesław Gołas, który gra kapitana Prokosza, i zresztą widuję to w różnych komentarzach przy okazji tego filmu, że ta postać grana przez Gołasa właśnie w Dotknięciu nocy to jest postać bardzo bliska tej, którą możemy zobaczyć w serialu Kapitan Sowa na tropie. To jest bardzo podobne zachowanie.
Zresztą też Stanisław Bareja.
Dokładnie, Stanisław Bareja.
Bolesław Potnicki, o którym żeśmy też rozmawiali przy okazji.
O, dokładnie, tak. Filmu. Stanisław Brejdygant również się pojawia.
Ale Stanisław Brejdygant, jeden z pierwszych chyba jego filmów tak naprawdę, w których zagrał. Natomiast Stanisław Brejdygant, który fenomenalnie podkładał głos pod serial taki był Ja, Klaudiusz, polska wersja.
Znam właśnie tę wersję dubbingowaną.
Z polskim dubbingiem, tak. No, fenomenalnie to zrobił.
Zresztą sam dubbing do tego filmu to jest też prawdziwe arcydzieło. Ja kiedyś, obserwuję taki kanał dotyczący właśnie polskiego dubbingu i były przytaczane tam fragmenty z serialu Ja, Klaudiusz, no i to absolutne arcydzieło. No ale dubbingiem w naszym kraju od lat zajmowali się mistrzowie. Dotknięcie nocy, rok 1961, choć premierę ten film miel dopiero 11 stycznia roku 1962. I z tego co wiem, nigdzie tak oficjalnie nie jest dostępny, ale jak się przegrzebie internet, to na niektórych portalach na pewno uda się znaleźć. To co, posłuchajmy muzyki z Dotknięcia nocy, filmu w reżyserii Stanisława Baryi, filmu, który jest jednym z pierwszych, jak nie pierwszym w ogóle, kryminałem. Thank you. chwilą spojrzałem na zegarek i tu ledwie 7 minut, niecałe 7 minut do godziny 20. Ja my przecież dopiero żeśmy się, nawet nie rozkręciliśmy się na dobre z naszymi dzisiejszymi tematami. Nie wiem, Andrzej, czy ty zmęczony już nagle jesteś?
Powiedz, a dopiero się rozkręcam, a tu trzeba kończyć.
No właśnie, boję się, że jakbyśmy mieli 2 godziny, też by było mało i gadania byłoby po prostu 2 razy więcej niż jest, ale dziękujemy za dziś. Jak zwykle nam było niezwykle przyjemnie i mamy nadzieję, że ta przyjemność występuje również po Państwa stronie. Za tydzień będzie filmowo jak najbardziej, ale muzyka z troszkę innych filmów niż zazwyczaj podejmujemy, prawda? Zresztą to, co za chwilkę się pojawi, czyli muzyka Andrzeja Korzyńskiego z filmu W pustyni i w puszczy, jest pewną sugestią, o jakich filmach możemy za tydzień rozmawiać. Będzie coś
o filmach naszego
dzieciństwa. Dokładnie. Tak. Zatem dziękujemy za dziś, Andrzej Kusy.
Dziękujemy serdecznie, Krzysztof Kosiński. Kłaniamy się nisko, życzymy miłej soboty i za moment Marek Tchórz i W krainie czarno-białych klawiszy. Proszę nie odchodzić od Pro Radio.
No i wreszcie troszkę muzyki będzie można posłuchać, trochę więcej, że tak powiem. Zatem dziękujemy, trzymajcie się ciepło, dobrego sobotniego wieczoru i
do usłyszenia. Thank you.
Halo Radio. Muzyka, pasjonaci, audycje autorskie. Pro Radio. Pro Radio. Twoje radio od 15 lat. Wspieraj nas na Patronite. Pro Radio.
Wspieraj Pro Radio na Patronite.
www.patronite.pl